Moim i Państwa gościem pani Ewa Karlik, działaczka patriotyczna, osoba, która niesie pomoc Polakom na naszych dawnych Kresach Wschodnich. Dzień dobry, pani Ewo.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani Ewo, często na antenie Radia Wnet, wracając do tych kwestii nauczania języka polskiego, historii, geografii, dzieci rozsianych po całym świecie, często mawiam, że w przypadku Ukrainy mija czas i nic, bo przecież był rok 2015, potem w roku 2017 weszła w życie nowelizacja ustawy o oświacie, przewidująca, że językiem wykładowym na Ukrainie jest język ukraiński. No i cóż, ta ustawa jest wciąż implementowana, natomiast jakby nie patrzeć, czas implementacji się kończy, więc co wydarzy się od 1 września? Mówię tutaj o pewnej zasłużonej szkole, o której też głośno było na antenie Radia Wnet, pani Ewo.
Na dzień dzisiejszy, kierując się wiadomościami z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nie wiemy nic. Nie wiemy, jaka będzie sytuacja dzieci uczących się, dzieci polskich uczących się na Ukrainie. Takich szkół mamy 5 na terenie Ukrainy. Tam są dzieci pochodzące z środowiska polskiego, są to też dzieci pochodzenia ukraińskiego. Są to też osoby, które wskazują na polskie korzenie kiedyś, ale na pytanie, kim są, z kim się jednoczą, twierdzą, że są Ukraińcami. Ta ustawa uderza zarówno w środowisko polskie i ukraińskie, należy o tym podkreślić.
Pani minister edukacji Ukrainy Lidia Hrynewicz mówiła, że zmiany w delikatnej materii szkolnictwa ukraińskiego sprawią, że mniejszości będą miały to swoje nauczanie w językach ojczystych, że te zmiany są wprowadzane stopniowo. I cóż, powiedziała, że mniejszości narodowe mają zagwarantowane prawo do nauczania w językach ojczystych w przedszkolach państwowych i klasach początkowych. A co ze starszą młodzieżą, dziećmi?
Na dzień dzisiejszy wiemy, że przedstawiciel polskiej dyplomacji uczestniczył, spotkał się z panią minister edukacji Ukrainy. Otrzymała pani przepiękne kwiaty, nawet zazdroszczę. Jednak na pytania nas jako środowisk kresowych, które wożą pomoc, wożą ręczniki, są w stałym kontakcie z Polakami. Na pytanie nasze do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i z takim apelem o interwencję, o jakieś działania. Nie dzieje się nic oprócz otrzymanego na moje ręce 17 czerwca pisma, który pragnęłabym zacytować. Nie było ono nigdzie publikowane. Co prawda, ja się zwracałam z prośbą o interwencję w sprawie ograniczenia nauki języka polskiego z polskim językiem wykładowym na Ukrainie. Taki tekst podobny pisało kilka organizacji kresowych i one trafiały do MSZ-u w Warszawie, gdzie podkreślałam, że język jest takim samym dobrem narodowym jak inne. Należy się językowi, jak i fladze i godłu, taki sam szacunek. Bo za język polski było represjonowane kilka pokoleń. W czasie zaborów ludzie za język polski tracili życie. Za ten nasz język polski ludzie na wojnie przelewali krew. Może to jest taki patos, ale my o to się cały czas jako potomkowie kresowian upominamy. Teraz tą możliwość nauki w języku polskim ogranicza się znowu Polakom. Dlaczego dzieją się rzeczy takie, że nasi rodzice, którzy urodzili się w latach 50., 60., którzy uczyli się języka polskiego tylko w domu, nie mają tej możliwości, teraz te dzieci, ich wnukowie nie mają tej możliwości nauki w normalnej szkole, bo moi rodzice, na przykład moja matka uczyła się po ukraińsku, była obywatelką ZSRR, bo moi dziadkowie stamtąd z Kresów nie wyjechali. Były sytuacje, gdzie w szkole podchodziła nauczycielka, czy Rosjanka, czy Ukrainka i zdzierała medalik dziecku z szyi. Bo klasa wówczas liczyła połowę Polaków, a połowę Ukraińców, czy jeszcze też i Rosjan, bądź inne nacje. I tak na moje pytanie, co będzie z tym językiem polskim na Ukrainie, gdzie temat podjęłam ogólnie, pan Sławomir Kowalski, zastępca dyrektora do spraw, pracownik z MSZ-u, odpisuje następującą treścią. Dziękuję za zatroskanie losem szkoły numer 3 z polskim językiem nauczania w Mościskach na Ukrainie. Pragnę zapewnić, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych bardzo uważnie monitoruje sytuację szkoły i podejmuje potrzebne działania w ścisłej współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 12 maja bieżącego roku zmieniająca statut szkoły w Muściskach jest obecnie starannie analizowana, podobnie jak statut, który nie został jeszcze zarejestrowany. Konsulat Generalny RP we Lwowie podejmuje interwencje na szczeblu lokalnym, m.in. podczas spotkań z udziałem miejscowych władz samorządowych, oświatowych oraz dyrekcji szkoły. Temat Mościsk jest również podnoszony w rozmowach z ukraińskim Ministerstwem Oświaty. Liczymy, że sprawa znajdzie pomyślne rozwiązanie. Czytamy dalej. Problem szkoły w Mościskach należy rozpatrywać również w szerszym kontekście. Reformy oświaty na Ukrainie wdrażanej etapami od 2017 roku. Nowa ustawa o oświacie, która weszła w życie 28 września 2017 roku, wprowadziła poważne zmiany w ukraińskim systemie oświaty, zwłaszcza artykule 7 dotyczącym szkolnictwa dla mniejszości narodowych. Odbyło się wiele rozmów i kontaktów dwustronnych w sprawie, m.in. seria rozmów podsekretarzy stanu MSZ i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz ambasadora w Kijowie z przedstawicielami władz oświatowych Ukrainy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej podjęło pracę nad dalszym wzmocnieniem infrastruktury prawnej dotyczącej szkolnictwa mniejszości polskiej. Celem władz Rzeczypospolitej Polskiej jest zachowanie narodowościowego charakteru szkół dla mniejszości polskiej na Ukrainie i z zakresu nauczania języka polskiego. Pragnę zapewnić, że rząd polski dokłada wszelkich starań, aby nasi rodacy na Ukrainie mogli bez przeszkód korzystać z oświaty w języku ojczystym. I tutaj zadaję sobie takie pytanie. Akcentowano bardzo mocno Mościska, które były takim królikiem doświadczalnym w wprowadzaniu tych zmian tegorocznych, bo rzecz rozgrywa się o język polski na całej Ukrainie. Nie tylko o język polski, mówmy sobie szczerze, chodzi też o język innych mniejszości narodowych.
No tak, ale doskonale wiemy, że chociażby parlamenty Republiki czy Bratnich Węgier przyjęły uchwały, w których stwierdzono, że tutaj cytat, ustawa drastycznie ogranicza prawo do edukacji w języku narodowym. Wtedy w odpowiedzi strona ukraińska zwracała uwagę, że w żadnym z tych krajów nie ma szkół z językiem ukraińskim. To ja teraz pójdę dalej. W Polsce są szkoły z językiem ukraińskim. I co, pani Ewo?
Pamiętam czasy, gdy od lat 90. powstawały takie szkoły. Mało tego, były specjalnie pisane do tego podręczniki. I tak powstało przedszkole, powstała podstawówka, powstało liceum z tym językiem i one swobodnie działają. Działają kluby, działają stowarzyszenia, działają związki Ukraińców i przy nich różne organizacje i zespoły. A to, że mniejszość ukraińska, dzieci, które mieszkają w Polsce, idąc, jeśli się idzie wycieczka przez miasto i mówi po polsku, to już nie jest wina Polaków, bo takie mają środowisko i taką dbałość o własny język. Natomiast nikt ich nie ogranicza, nikt im nie szkodzi, nikt nie rzuca kamieniami, jak nieraz słyszy się takie bzdury przekazywane do ukraińskiej prasy.
Pani Ewa Karlik, moim rozmówcą, pierwszym dzisiaj, będzie jeszcze dwóch, bo między innymi i Krzysztof Bosak i mecenas Stefan Saczkowski. Natomiast ja nie wiem, czy MSZ zna oficjalne stanowisko mera Lwowa, Andrija Sadowyja. Jeżeli pani pozwoli, pani Ewo, ja zacytuję. Nasi działacze polityczni powinni odzwyczaić się od zmieniania ustaw pod siebie i swoje populistyczne zachcianki. Jedynym językiem państwowym na Ukrainie jest język ukraiński. Wszyscy, którzy widzą swoją przyszłość tutaj, mają doskonale znać się właśnie ukraiński. Ta kwestia nie jest i nie może być kwestią dyskusji. W związku z tym rodzi się pytanie, nad czym chce dyskutować polski MSZ, albo nie jest doinformowane nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak można to rozumieć, pani Ewa?
MSZ nie jest doinformowany, może nie ma aż takiej kontroli, tak bym powiedziała. Z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę sprawę przyszłych w niedługim czasie wyborów na Ukrainie, więc może tutaj o elektorat chodzi, o odnajdywanie elektoratu właśnie i bicie w taką stronę pana mera.
Do tej sprawy będziemy powracać. Zadamy i wyślemy kilka maili z pytaniami do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zwłaszcza, że w oktawie... Bardzo proszę.
A chciałam jeszcze dodać, że ten elektorat to też mieszkańcy przygranicznych miejscowości, którzy są Polakami, więc tam władze ukraińskie też są wybierane przez Polaków mimo wszystko, bo przez ludzi, którzy są obywatelami ukraińskimi, Ukrainy.
No więc o tą zasadę symetrii będę pytał pani Ewo. Pani Ewa Karlik, działaczka patriotyczna, która zawsze śpieszy z pomocą naszym rodakom na dawnych kresach II Rzeczpospolitej. I to pytanie zadam za niespełna minuty sześć posłowi Konfederacji, panu Krzysztofowi Bosakowi, kandydatowi w ostatnich wyborach prezydenckich do fotela prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pani Ewo, my jesteśmy w kontakcie i będziemy do tego tematu powracać. Natomiast cóż, w oktawie dnia wspomnienia tego, co działo się 77 lat temu, również szykuje się kilka ważnych imprez patriotycznych, prawda?
Jak najbardziej. Główne obchody już były 11, ale pragnę jeszcze zaprosić na uroczystość odsłonięcia pomnika w Jedwabnie na Mazurach 25 lipca o godzinie 11 w kościele parafialnym w Jedwabnie odbędzie się tam msza święta, o 12 odbędzie się poświęcenie i odsłonięcie pomnika ofiar ludobójstwa na Kresach. Jak najbardziej szczytny cel, na który bardzo zapraszam, Jedwabno koło Szczytna na Mazurach.
I o tym będziemy przypominać na antenie Radia Wnet. Panie i panowie, pani Ewa Karlik, mój pierwszy dzisiaj gość. Będziemy powracać do tego tematu i nie spoczniemy, dopóki te sprawy nie zostaną wyjaśnione w imię chociażby właśnie dobrych stosunków polsko-ukraińskich i patrząc na symetrię tychże działań Polska-Ukraina, Ukraina-Polska. Dziękuję pięknie.
Dziękuję serdecznie.